Kustosz Akademicki.
Cześć, witam w kolejnym odcinku Kustosza Akademickiego. Naszym gościem jest pani Marta Szaszkiewicz z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Ja, Maciej Goniszewski, jestem gospodarzem programu i będziemy rozmawiać o samej istotności Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ o tym, co mamy w naszym motto.
Dokładnie.
In mari viatua, czyli w morzu droga twoja.
Dokładnie. Uniwersytet Gdański powstał w 1970 roku i miał być uniwersytetem, którego cechą taką specyficzną, która miała go wyróżniać spośród innych polskich uniwersytetów, miała być jego morskość. I ta praca naukowo-badawcza i dydaktyczno-wychowawcza miała tak naprawdę zajmować się w sposób szczególny tą problematyką morza i pomorza oraz zagadnieniami z działalności człowieka w tym środowisku. I ten profil morski był bardzo mocno realizowany już w Sopockiej Wyższej Szkole Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiki Transportu i Wydziale Ekonomiki Produkcji, kształtując między innymi specjalistów w zakresie ekonomiki transportu morskiego, czy ekonomiki przemysłu okrętowego, czy przemysłu rybnego. Podobnie Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, oprócz tego, że miał wykształcić matematyków, fizyków i chemików, to oscylował troszeczkę w kierunkach badań nad problematyką tego środowiska morskiego. Między innymi dzięki zastosowaniu matematyki w gospodarce morskiej. Tutaj próżny też nie zostawał Wydział Humanistyczny, który miał kształcić oczywiście historyków, polonistów, pedagogów, ale kształtował swoje takie zainteresowania badawcze ku problematyce tego środowiska lokalnego, czyli związku Pomorza z Bałtykiem i miał być zorientowany właśnie na tych takich specyficznych związkach z Pomorzem. Tak samo jak Wydział Prawa i Administracji tutaj bardzo mocno stoi na dwóch nogach, jeżeli chodzi o prawo morskie.
Czyli morze od początku było wpisane w kod, że tak powiem, genetyczny i poprzednich uczelni, i Uniwersytetu Gdańskiego.
Dokładnie tak. Tak naprawdę w 1970 roku, kiedy już Uniwersytet Gdański się bardzo mocno kształtował, pomyślano o kształceniu w zakresie oceanografii. I tak naprawdę dzisiaj o tej oceanografii troszeczkę poopowiadam, bo ona była takim kierunkiem pionierskim, ponieważ w Polsce w żadnym innym profilu na uniwersytetach polskich nie było oceanografii. I tak naprawdę ona zaczęła u nas na Uniwersytecie Gdańskim się rozwijać. Chociaż o tych początkach oceanografii możemy już mówić od 1946 roku, kiedy to jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Wydział Przyrodniczo-Geograficzny, a w 1952 ten wydział, ze względu na to, że powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, też się przekształcił w Wydział Geograficzno-Biologiczny z Katedrą Geografii Fizycznej i Ekonomicznej i z Katedrą Geografii Regionalnej, a w 1967 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej powstała Katedra Oceanografii. Więc te początki oceanografii są jeszcze troszeczkę wcześniej, niż nam się wydaje.
Przypomniało mi się teraz, że jeżeli już mówimy o morskości Uniwersytetu Gdańskiego, to nawet był pomysł na początku, żeby on się inaczej nazywał niż Uniwersytet Gdański.
Tak, to prawda. Uniwersytet Gdański na początku miał się nazywać Uniwersytetem Bałtyckim, ale ze względu na skrót UB, no, by się troszeczkę, no, nie bardzo nam kojarzył, więc jednak zostaliśmy przy Uniwersytecie Gdańskim, choć ta geneza nazwy też była dosyć długa, bo on miał się nawet nazywać jakimś Uniwersytetem Trójmiejskim, ale w końcu stanęło na Uniwersytecie Gdańskim.
Czyli cały czas myślano o uczelni w Gdańsku w kontekście morskim, no co jest dosyć oczywistym, że tak powiem. Trójmiasto jako ośrodek zlokalizowany nad morzem kojarzył się chociażby władzom decyzyjnym w Warszawie z tym, że tutaj mają się kształcić elity dla gospodarki morskiej.
Dokładnie tak. I jeszcze wracając do tej całej oceanografii, ona, tak jak już wspominałam, powstał Instytut Oceanografii już na początku, w 1970 roku, ale ta oceanografia bardzo raczkowała, dlatego że oceanografia fizyczna i biologiczna były specjalizacjami na kierunku geografii i biologii. I tak też, jeżeli w 1970 roku były egzaminy wstępne na studia, to kandydat, który chciał robić w przyszłości specjalizację z oceanografii fizycznej, dostawał się na kierunek geografia. I dopiero po pierwszym roku studiów musiał złożyć taki wniosek dotyczący specjalizacji. I tutaj na podstawie wyników z matematyki i po tym, jak komisja oceniła, że dany kandydat ma takie silne związanie z morzem i z badaniami morskimi i spełnia pewne kryteria, to dopiero wtedy dostawał się na odpowiednią specjalizację. To samo dotyczyło oczywiście oceanografii biologicznej. I taki przełom nastąpił w roku 1974, kiedy to oceanografia stała się odrębnym kierunkiem na Uniwersytecie Gdańskim. I tutaj możemy właśnie już mówić o tym takim przełomie, a w latach 74-75, warto o tym wspomnieć, że oceanografia była bardzo obleganym kierunkiem, bo tutaj mówimy o 5-6 kandydatach na miejsce. Więc zainteresowanie tą morskością i samym kierunkiem było naprawdę ogromne.
No i oceanografia kojarzyła się prawdopodobnie w większości chętnych z wielkim światem, z możliwością wyjazdu.
Dokładnie.
Bo to był częsty motyw wśród osób, które udawały się na Uniwersytet Gdański z Polski, że stąd można było łatwo wyjechać za granicę.
Tak, to prawda. A w roku 1975 postawiono przed Instytutem Oceanografii bardzo ciekawe cele i zadania. Te zadania zostały postawione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Technicznego. I do zadań tego Instytutu Oceanografii oczywiście byli zobowiązani do nawiązania współpracy z polskimi zagranicznymi jednostkami w pracy naukowo-badawczej, więc tutaj są te wyjazdy, te wyprawy w morze wielkie, jak również doskonalenie kadry dla szkolnictwa wyższego oraz taka realizacja dydaktyki związanej oczywiście z wiedzą o środowisku przyrodniczym morza. I chciano, aby ten Instytut Oceanografii stał się takim głównym ośrodkiem oceanograficznym w Polsce. Ale żeby zrealizować zadania, o których teraz wspomniałam i o których ty mówiłeś, czyli o tych wielkich wyprawach, no to trzeba było zrobić krok do przodu. I tak też już od roku 70. Uniwersytet Gdański dostał prawa do żeglugi, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tutaj o te nasze zamorskie wyprawy. I Uniwersytet Gdański już wtedy nazywany był polskim uniwersytetem armatorem.
Ze względu na posiadane jednostki.
Ze względu na posiadane jednostki, to prawda. I takimi pierwszymi jednostkami pływającymi typu hydrograf czy kontroler 4 były jednostki uzyskane na podstawie takiej umowy z Gdańskim Urzędem Morskim, na podstawie wypożyczenia. I oczywiście to rozwiązanie nie było do końca idealne, dlatego że Instytut Oceanografii był wtedy uzależniony troszeczkę od tego terminarza czy harmonogramu wypożyczania tych jednostek pływających, jak również od ich oczywiście jakby specyfiki, tak? Bo na tych jednostkach, o których teraz wspomniałam, można było tylko wypływać do tej płytkiej części Zatoki Puckiej. Także w 1972 roku zdecydowano o zakupie jednostki, takiej pierwszej prawdziwej jednostki łodzi Instytutu Oceanografii, która się nazywała Oceanograf. Nie, przepraszam, Śmieszka. Przepraszam, to była Śmieszka. Śmieszka 1972 rok i była to plastikowa, 3,5-metrowa łódka, która spełniała swoją rolę. Następną była kurka wodna, która była wycofaną z eksploatacji taką szalupą ratunkową. I tutaj dzięki zasłudze doktora Piotra Legerzyńskiego i studentów oceanografii została ona wyremontowana i przystosowana do małych ekspedycji takich badawczych. A tak naprawdę o takim pierwszej łodzi, o której to już wspominałam przez pomyłkę, jest Oceanograf 1 oczywiście, który został zakupiony w 1974 roku. I tak naprawdę to był pierwszy kuter, to był szwedzki kuter wyprodukowany w 1950 roku, zakupiony przez Instytut Oceanografii i już wtedy Uniwersytet Gdański mógł się nazywać prawdziwym armatorem, ponieważ posiadał naprawdę jednostkę dużą i taką własną jednostkę. A w 1979 roku Instytut Oceanografii postanowił również wykupić drugi statek, drugi kuter, nazwany Oceanografem 2. I w tym momencie, czyli to jest końcówka lat 70., Uniwersytet Gdański posiadał dwa kutry. Oceanograf 1 i oceanograf 2, ale ze względu na pewne problemy finansowe Uniwersytetu Gdańskiego zdecydowano się sprzedać oceanograf 1, a pieniądze ze sprzedaży postanowiono przekazać na generalny taki remont oceanografa 2. I tak też ten oceanograf 2 służył Uniwersytetowi Gdańskiemu, Instytutowi Oceanografii przez lat 30. I tutaj warto wspomnieć o tym, że oceanograf 2 wypływał 110 razy w ciągu roku, czyli tak naprawdę każdego słonecznego dnia. Mówimy tutaj o ponad 3000 ilości rejsów, w których brało udział ponad 20 tysięcy osób, więc ten oceanograf 2 rzeczywiście bardzo, bardzo długo służył i też w 2011 roku przeszedł taki klasowy remont związany z przebudową szalup oraz z unowocześnieniem elektroniki. No ale tak jak wiemy, oceanografa 2 teraz zastąpił oceanograf i Uniwersytet Gdański w tym momencie może pochwalić się jedną z najnowocześniejszych takich jednostek pływających. Jest to katamaran oceanograf, który po raz pierwszy wypłynął w rejs w maju 2018 roku, a jego chrzest mogliśmy obserwować 24 czerwca 2016 roku.
To przy okazji tej uroczystości zapraszamy na piosenkę i wracamy po chwili.
Kustosz Akademicki.
Cześć, witam po przerwie. Audycja Kustosz Akademicki i nasz gość Marta Szaszkiewicz z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o morskości Uniwersytetu Gdańskiego. Takim postronnym osobom, prawdopodobnie najbardziej z morskością i Uniwersytetem Gdańskim, kojarzy się stacja w Helu, gdzie są foki, gdzie w czasie wakacji można pójść popatrzeć, jak one pływają, jak się bawią, jak ich są karmione. Kiedy ten ośrodek powstał?
Tak naprawdę w 1977 roku, ponieważ wtedy utworzyło się takie morskie laboratorium terenowe na Helu, które było pierwszym w Polsce, była pierwsza w Polsce taką naukową placówką morską. I na podstawie tego laboratorium powstała właśnie w 1992 stacja morska na Helu. A te laboratorium powstało z trzech budynków starej wędzarni, więc to też jest bardzo ciekawa historia. I według wspomnień profesora Krzysztofa Skóry, byłego kierownika stacji, remont tych budynków zajął mniej więcej 8 lat. I decyzją Senatu po 15 latach właśnie padła zmiana nazwy na stację, to stacja morska Instytutu Oceanografii i ten rozwój kierunku, bardzo duża ilość studentów i w ogóle rozwój jakby tutaj tej morskości i badań spowodowało to, że stacja przestała spełniać te podstawowe zadania. I tutaj w 1994 roku rozpoczęto pracę nad budową bazy noclegowej dla studentów i kadry. Jednak to nie był koniec inwestycji, bo zaczęto zdobywać dotacje, a te dotacje pozwoliły na utworzenie ośrodka hodowli i rehabilitacji fokszarych, które byłyby otwarte dla publiczności, tak jak jest to teraz, i które odgrywałyby rolę takiego regionalnego centrum edukacji o problemach ekologicznych Bałtyku, co się również udało, jak wiemy. I tutaj taką ciekawostką jest to, że w 1997 roku po budowie tych pierwszych basenów zamieszkał pierwszy foczy samiec. W tych basenach nazywał się on Balbin, a w 2001 roku stacja doczekała się pierwszego potomstwa. Więc budowa tych basenów, stacji, budowa tej bazy noclegowej, no to wszystko spowodowało to, że teraz możemy cieszyć się z wielką stacją na Helu, do której przyjeżdżają nie tylko turyści, ale również jest ona silnym ośrodkiem naukowym i badawczym. I tutaj placówka cieszy się ogromną popularnością, a swoją taką aktywność koncentruje na zagadnieniach z zakresu biologii i edukacji, oczywiście ryb strefy przybrzeżnej, oraz prowadzone są tam zakrojone działania dotyczące rehabilitacji fok i ich ochrony.
Oprócz tego, że mówiliśmy o tych wydziałach, o budynkach, o statkach, no to wiadomo, że istotą uniwersytetu są studenci. Jak studenci się organizowali dookoła właśnie tej idei morskości?
Jeżeli chodzi o... No mówimy tutaj o samych początkach oceanografii tak naprawdę i te początki oceanografii, no tak jak już wspominałam, były dosyć trudne. Dlatego też studenci na samym początku nie mieli swojego studenckiego koła. Oni nawiązywali współpracę z geografami i według wspomnień ta współpraca była bardzo owocna. Później przyłączyli się do koła biologów i tutaj też długo działali w tych strukturach, ale w pewnym momencie zaczęła się już rozjeżdżać ta wizja i oceanografowie stwierdzili, że są bardziej morscy i jednak trzeba by było się, powiedzmy, rozejść i powstało studenckie koło oceanografów na początku, już na początku lat 70. one się powoli tam organizowało. Niezwykle prężnie działające koło organizowało między innymi takie badania nad Zatoką Puckią, którym efektem mogli się pochwalić później na konferencji na Wydziale Humanistycznym. I na podstawie tych badań powstawało bardzo dużo prac magisterskich z zakresu właśnie oceanografii. I tak naprawdę żartowano troszeczkę, że Instytut Oceanografii jest przy studenckim kole oceanografów, a nie odwrotnie. Więc jakby oceanografowie bardzo, bardzo prężnie działali, a zwieńczeniem tych ich starań dotyczących właśnie działalności w kołach naukowych było zdobycie pierwszej nagrody Czerwonej Róży dla kół naukowych w 1974 roku, a w 1976 roku, czyli już dwa lata później, ten sukces został powtórzony i po raz drugi Studenckie Koło Oceanografów zdobyło tą prestiżową nagrodę.
Czyli bardzo aktywna i bardzo prężna i skutecznie działająca.
Dokładnie tak.
Co jeszcze można odnośnie Uniwersytetu Gdańskiego i morskości przywołać?
Myślę, że ze względu na to, że Uniwersytet Gdański, znaczy Instytut Oceanografii tutaj wspomniany, był w strukturach na początku Wydziału Nauk o Ziemi, a potem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii, to tak naprawdę trzeba powiedzieć o tym, że Uniwersytet Gdański w pewnym momencie nadal posiada trzy prężnie działające placówki. Tak jak biologia posiada stację w Górkach Wschodnich, o której troszeczkę rozmawialiśmy podczas poprzedniej audycji, która w 1955 roku należała do Akademii Medycznej, a potem od 1970 roku już należała do Uniwersytetu Gdańskiego i tutaj była ta jednostka organizacyjna biologów. Tak też geografowie mieli swoją jednostkę. Jest to stacja w Borucinie, stacja limnologiczna i podejrzewam, że niewiele osób o tym wie, że w Borucinie Uniwersytet Gdański posiada swoją odrębną jednostkę badawczą.
Podejrzewam, że niewiele osób poza geografami czy biologami wie, co to znaczy stacja limnologiczna. Moglibyśmy wyjaśnić?
Limnologia jest to nauka zajmująca się tak naprawdę badaniem wód, jezior, więc jak najbardziej tutaj geografowie mieli pole do popisu, jeżeli chodzi o tą stację limnologiczną, bo tam też się odbywały i odbywają się do tej pory praktyki dla studentów. A w 1959 roku tak naprawdę powstała ta stacja w Borucinie nad jeziorem Raduńskim, która oczywiście do dziś pełni swoją funkcję takiej terenowej jednostki dla geografów, takiej placówki fizyczno-geograficznych badań regionalnych nad pojezierzem pomorskim. I tak też stację w 1959 roku włączono w strukturę organizacyjną Katedry Geografii Fizycznej na początku. W ogóle ta stacja limnologiczna przeszła pewne perturbacje organizacyjne, bo na początku była w tych strukturach geografii fizycznej, potem była już jednostką samodzielną, tylko pod Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Później stała się, otworzono zakład limnologii, więc ta jednostka była po prostu pod tym odpowiednim zakładem, potem pod katedrą i jakby ta droga takiego ustabilizowania tej stacji limnologicznej w strukturach Uniwersytetu Gdańskiego była długa i kręta, ale na szczęście cały czas stacja bardzo prężnie działała i tutaj to położenie stacji w centralnej części pojezierza Kaszubskiego sprawiło, że ta stacja stała się takim ośrodkiem badań geograficznych całego pojezierza Kaszubskiego i tak naprawdę takim takim miejscem odbywania praktyk przez tych studentów geografii, a rozwój stacji, przebudowa tej infrastruktury w 1967 roku właśnie spowodowała wyłączenie ją z pewnych tutaj struktur organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, ale krótko mówiąc, stacja limnologiczna jest rok 59 po dziś dzień.
Można przypuszczać, że Jezioro Raduńskie jest najlepiej zbadanym jeziorem w Polsce.
Dokładnie, dokładnie tak, ze względu właśnie na tą stację limnologiczną i oczywiście okoliczne jeziora również.
No, prawdopodobnie tak. Czy w związku z tym, że Wydział Oceanografii i Geografii zajmuje się badaniem między innymi oceanów, jak wskazuje sama nazwa, były prowadzone jakieś takie dalsze wyprawy?
Oczywiście tak, Instytut Oceanografii uczestniczył w badaniach polarnych praktycznie od chwili powstania Uniwersytetu Gdańskiego, czyli od tych pierwszych lat 70. prowadzone były badania na Spitsbergenie i uniwersyteccy naukowcy mają więc spore takie doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie tych badań, również badań właśnie arktycznych, więc te wyprawy zdecydowanie były regularne i wyruszali na nie no nie tylko jakby kadra, ale również studenci, więc oceanografia była na niezwykłą taką morską przygodą.
Taka zimna przygoda.
Bardzo
szkoda,
zimna.
Że nie wybrano sobie jakichś, nie wiem, mórz południowych albo okolicy Równika.
No dokładnie, ale...
No. No ale stwierdzono, że tam jest najwięcej do zbadania prawdopodobnie. Czyli podsumowując, Uniwersytet Gdański, że tak powiem, badanie morza i wszystkich zjawisk dookoła morskich jest bardzo mocno zaangażowane.
Zdecydowanie tak, aż po dziś dzień, bo mamy tutaj i HEL, i badanie, już tutaj geografia, tak, tych jezior, więc tak naprawdę ta morskość i związanie z wodą, może w ten sposób powiem, jest bardzo, bardzo silne, no i tak naprawdę do tej pory.
Czy zaobserwowano jakieś badania po stronie humanistów odnośnie morza?
Zdecydowanie tak, bo może tutaj się pochwalić takimi badaniami zdecydowanie na początku sekcja etnograficzna, bo jak wiemy, Uniwersytet Gdański i etnologia na Uniwersytecie Gdańskim jest nowym kierunkiem, to jest dosłownie 10 lat, ale niektórzy nie wiedzą o tym, że na Wydziale Historycznym koło historyków miało osobną sekcję etnograficzną. I tutaj etnografowie również badali jakby tą społeczność Pomorza już od lat wcześniej. Wczesnych lat 70. to jest 74 rok, te pierwsze takie badawcze eksploatacje. Tak samo Łeba. Łeba była bardzo podobnie badana, zarówno przez oceanografów, jak i geografów. I tak naprawdę te wyjazdy badawcze od początku lat 70. one były bardzo silnie tutaj związane z naszym regionem, czyli z Pomorzem.
Czyli zachęcamy obecnych studentów, żeby zainteresowali się w kontekście swojej nauki morskością.
Jak najbardziej.
Może się okazać, że odkryją zupełnie nieznane im do tej pory, a bardzo interesujące tematy.
Kto wie, bardzo możliwe.
Bardzo dziękuję za udział w audycji Radia Mors w Kustoszu Akademickim. Naszym gościem była pani Marta Szaszkiewicz z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję ślicznie.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Kustosz akademicki.